Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Za mało mówimy o bólu egzystencji, wskazał kardynał Ravasi w czasie rekolekcji dla papieża i kurii rzymskiej. Będziemy mówić o tym czasie wielkopostnego zamyślenia, który potrwa w Watykanie do soboty. Gościem magazynu będzie ksiądz Piotr Krakowiak, a porozmawiamy o międzynarodowej konferencji poświęconej duszpasterskim zespołom pomocy chorym, która odbyła się w Rzymie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Kościół musi powrócić do wielkich tematów ludzkiej egzystencji, również do takich kwestii jak śmierć, cierpienie czy znikomość człowieka, które zniknęły z naszych kazań. Potrzebuje tego człowiek we współczesnej epoce telewizyjnej, a w szczególności młodzi. To jedna z myśli, którą kardynał Gianfranco Ravasi zawarł w dzisiejszych naukach rekolekcyjnych dla papieża i kurii rzymskiej. Mówił m.in. o poczuciu kruchości własnego życia. Przejawia się ono w całej księdze psalmów. Jest tam postawą dominującą, zauważył kardynał Ravasi.
Myślę, że powinniśmy więcej o tym mówić, również w naszych kazaniach. Jest to niezbędne w naszej epoce, tak bardzo płytkiej, kiedy w reklamach pokazuje się tylko to, co jest doskonałe i bez skazy, a zarazem ignoruje się wszystko, co w jakikolwiek sposób mogłoby nas zmusić do zastanowienia. Wprowadza się człowieka w stan swoistej narkozy, która chroni go przed wielkimi pytaniami. Na przykład kwestia śmierci została kompletnie wyrugowana z naszego życia, a także z naszych kazań. Naszą epokę telewizyjną dobrze charakteryzuje pewne zdanie z dzienników Kierkegaarda, gdzie filozof pisze, że ster znalazł się w rękach kucharza, a na mostku kapitańskim nie wytycza się już kursu, ale jadłospis. I rzeczywiście, w domach dominuje telewizja, która pokazuje, co jest modne, dyktuje nam, co mamy jeść, w co się ubierać. Ale brakuje głosu wskazującego kurs, sens tego życia, które nadal jest kruche i nędzne. Dlatego właśnie trzeba powrócić do wielkich tematów.
Kardynał Ravasi zachęcił w tym kontekście do ponownego docenienia pobożności ludowej. Często bowiem przejawia się w niej modlitwa u Boga, będąca reakcją na kruchość ludzkiego życia i ból egzystencji, powiedział przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.
Benedykt XVI rozważa możliwość wydania dekretu precyzującego pewne kwestie związane z konklawę. Nie wiadomo jednak, czy uzna za konieczne i wskazane wprowadzenie zmian pozwalających na jego wcześniejsze rozpoczęcie. W ten sposób watykański rzecznik prasowy odniósł się do medialnych przecieków na temat opracowywania przez papieża motu proprio.
Rezygnacja Benedykta XVI spotkała się z żywym echem wśród chrześcijan Egiptu. Wypowiadają się o niej hierarchowie zarówno siedmiu obecnych w tym kraju obrządków łacińskich, jak też głównych tamtejszych kościołów wschodnich, koptyjskiego i grecko-prawosławnego. Często mówią oni o bezprecedensowości decyzji papieża i odwadze, z jaką ją podjął.
Jako powziętą w stosownej chwili określił ją były patriarcha koptyjsko-katolicki. 78-letni kardynał Antonios Nagib, choć młodszy od Ojca Świętego, również złożył dymisję ze względu na stan zdrowia. Uczynił to w styczniu, częściowo sparaliżowany po przebytym rok wcześniej wylewie krwi do mózgu.
Niektórzy przedstawiciele egipskich kościołów zwracają uwagę na znaczenie papieskiej decyzji dla sytuacji w ich kraju. Zwierzchnik tamtejszych katolików obrządku łacińskiego, biskup Abdelzaki, podkreślił poczucie odpowiedzialności Ojca Świętego. Jest on świadomy, że jego zadania ze względu na obecne rytmy życia i rolę Kościoła w świecie wymagają sił duchowych i fizycznych. W czasach, gdy wszyscy walczą o władzę, takie pójście pod prąd jest dla nas wzorem, powiedział wikariusz apostolski Aleksandrii. To jest bardzo ważne dla Egiptu, gdzie liczne partie ubiegają się o poparcie. Podobnie za przykład dla wszystkich postawił Benedykta XVI grecko-prawosławny biskup Nikolaos z Delty Nilu.
Moim gościem jest ksiądz Piotr Krakowiak, pallotyn, kierownik Szkoły Świętego Jana Bożego. Która to szkoła prowadzi?
Studia zespołowej opieki duszpasterskiej w ochronie zdrowia i pomocy społecznej.
Są to studia podyplomowe, tak?
Tak, to dla teologów, ale też dla wszystkich innych absolwentów nauk humanistycznych, na przykład dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla pracowników socjalnych, dla psychologów, pedagogów. Taka zachęta, żeby rozszerzyć, zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, tę zespołową opiekę i do kapelanów, którzy już są w polskich szpitalach czy domach pomocy społecznej, dołożyć odpowiednio przygotowanych asystentów pastoralnych, siostry zakonne, osoby świeckie, szafarze Eucharystii.
Szkoła działa już 1,5 roku, 3 semestry, a obecnie trwa w Rzymie międzynarodowa konferencja, taka naukowo-szkoleniowa właśnie na temat tej współpracy, tych zespołów opieki duszpasterskiej złożonych z duchownych i świeckich. Czy ta właśnie konferencja jest podsumowaniem tych doświadczeń?
Tak, to jest podsumowanie z jednej strony jakiegoś etapu, bo myśmy się do tego rozpoczęcia szkoły przygotowywali na takich międzynarodowych spotkaniach, ucząc się, jak to robią inni. W Europie i na świecie taka zespołowa opieka duszpasterska to już jest standard. W Polsce to jest nowość, choćby dlatego, że z jednej strony mamy błogosławieństwo wielu księży, i to sprawia, że ta kapelania może być obsługiwana przez księży, ale z drugiej strony potrzeby też takie duszpasterskie i możliwości w szpitalach się zmieniają. Myślę, że nawet z osobistego doświadczenia wiem, że przed 20 laty, kiedy chodziłem jako młody kapelan po szpitalu, większość ludzi prosiła o komunię, prosiła o sakrament chorych, o spowiedź. Dzisiaj w tym samym szpitalu więcej ludzi na początku prosi o rozmowę. Choćby dlatego, że wielu do spowiedzi nie może przystąpić albo nie wie o tym, że w szpitalu może. Wielu dawno nie było. Myślę, że również wiąże się to z tym, że trochę się taki model zmienił, że może chcemy o tym, co się dzieje z nami, porozmawiać, że chcemy zapytać. I tutaj świetnie dla kapelana, który często sam po dużym szpitalu musi przebiec. Mogą być pomocą siostry zakonne czy osoby świeckie. Mamy wielu szafarzy Eucharystii. Mamy wiele osób zakonnych, które pracują na przykład i chętnie na zasadzie wolontariatu włączyłyby się do takiego zespołu duszpasterskiego w ośrodku, gdzie pracują. Słowem, wydaje się, że nadszedł czas, żeby tę opiekę duszpasterską nad cierpiącymi, chorymi, starszymi w instytucjach i w domu nauczyć się sprawować w taki nowy, szerszy, zespołowy sposób.
Konferencja jest międzynarodowa, ale akcent jest raczej narodowy, to znaczy skierowany jak gdyby na Polskę, która jest krajem dużym jak na europejskie warunki, a jednocześnie stoi przed różnymi zmianami. Czemu właśnie w Rzymie to spotkanie?
Dlatego, że dużą pomocą w tym, żeby ta szkoła wystartowała, służyła nam papieska Rada do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jej szef, arcybiskup Zimowski, który powtarza, że jednym z jego ważnych celów jest to, żeby zmienić, poprawić, ulepszyć to duszpasterstwo w Polsce. Więc to zespołowe działanie jest takim krokiem do przodu. Ogromną pomocą służył nam też biskup Redrado Bonifrater, który jest takim pasjonatem. Sam przez wiele lat był kapelanem w zakładach psychiatrycznych, w szpitalach i on mówił o tym, że w Hiszpanii to przejście od takiego bardzo klerykalnego podejścia do duszpasterstwa w kierunku zespołowego działania, to już wiele lat temu dokonało. I on nas bardzo zachęcał w Polsce, żeby właśnie otworzyć się na osoby zakonne. Mówił o tym, że siostry zakonne mają takie kompetencje i umiejętność, żeby dotrzeć i przygotować do spowiedzi, do rozmowy tych może bardziej wylęknionych czy opornych pacjentów, ale też, żeby się otworzyć na ludzi świeckich przygotowanych, żeby w tym zespole działać. No a arcybiskup Zimowski powiedział, że uczestnicząc w pracach synodu na temat nowej ewangelizacji, bardzo mocno podkreślił, że szpitale, domy pomocy, hospicja są takimi uprzywilejowanymi miejscami nowej ewangelizacji, gdzie spotyka się ludzi, którzy często już nie pojawią się w kościele. Właśnie kiedy przychodzi moment choroby, kryzysu, cierpienia czy umierania, padają pytania u ludzi, którzy być może już nie są otwarci na słuchanie Słowa Bożego w kościele, na taką ewangelizację zwyczajną przez katechezę. Ten moment kryzysu skłania ich do tego, że stawiają sobie pytania egzystencjalne, fundamentalne. No i dobrze, żeby po drugiej stronie był przygotowany kapelan i przygotowany zespół. Stąd obok naszych absolwentów, którzy przyjechali, 40 osób skończyło tę pierwszą edycję szkoły. Są razem z nami również diecezjalni duszpasterze służby zdrowia, których biskup Regmunt, odpowiedzialny za służbę zdrowia, zaprosił. Pojawili się i słuchają też tego, co mają do powiedzenia absolwenci. Przypatrują się sobie nawzajem, czy rzeczywiście ksiądz, osoba zakonna i osoba świecka muszą się nawzajem widzieć jako pewne zagrożenie, jako pewien niepokój,
konkurencja,
czy raczej, a to właśnie chcemy podkreślić, że to jest taka dodatkowa siła dla kapelana, który ma być liderem tego zespołu. I to z doświadczeń praktycznych, choćby z zachodniej Europy, z wielu miejsc na świecie, kapelan może być takim specjalistą niejako drugiej instancji. Wcześniej te pierwsze lody przełamać może wolontariusz przygotowany odpowiednio, siostra zakonna, która często jest koordynatorem takiej grupy. I dopiero wtedy do przygotowanej osoby, może troszkę oswojonej z tematem, może takiej, która przestaje się bać, że to już będzie ostatnie namaszczenie albo taka spowiedź, po której trzeba umierać. To też jest ciągle tak mocno obecne w mentalności ludzi. Dopiero wtedy przychodzi kapelan i udziela łaski sakramentu, która jest jednak takim wydarzeniem, które musi być przygotowane.
Czy w realiach polskich, w których przychodzi nam żyć takim nieustającym kryzysem, kryzysem zwłaszcza właśnie służby zdrowia, czy przypadkiem taki pomysł ewangelizacyjny, wpisujący się jednocześnie w proces medyczny, można powiedzieć, czy przypadkiem nie będzie odczytywany jako właśnie jako rodzaj konkurencji? Nie mamy na terapię, nie mamy na lekarstwa, nie mamy na miejsca w szpitalu, no to przynajmniej pocieszmy tych ludzi, którzy tam cierpią. Jak to jest odczytywane w Polsce?
Myślę, że to będzie jednym z zarzutów, że zaraz to podroży nam koszty całej opieki, będzie to komplikować całe procedury, które i tak są skomplikowane, i tak nie mamy pieniędzy. Więc naszym takim głównym mottem jest to, że nie musi być drożej, żeby było lepiej. I tu chcemy na początek zaproponować wolontariat. To tak się stało w pierwszych placówkach bonifraterskich. Tam w 10 placówkach powstał wolontariat pracowniczy. Ludzie, którzy pracują, dodatkowo postanowili trochę czasu na te działania duszpasterskie z kapelanem poświęcić i to przyniosło bardzo ciekawe owoce. W całym zespole. Cały zespół jakby odważył się obok swojej pracy również jakby zwrócić większą uwagę na te problemy duchowe. Oni spotykali tych pacjentów, ale na przykład nigdy nie mówili z nimi o problemach egzystencjalnych, o duchowych, nie odmówili jednej modlitwy, bo to się im wydawało nieprofesjonalne. Nie chodzi o to, żeby lekarz zamiast leczyć mówił różaniec, ale jedno zdrowaś Mario, powiedziane z takim przestraszonym człowiekiem, być może zadziała lepiej niż lek przeciwlękowy czy jakiś tam przeciwbólowy. Tutaj chodzi o pewną taką umiejętność też rozeznania tych potrzeb duchowych. Myślę, że na tym chcemy oprzeć. Nie musi być drożej, żeby było lepiej. Myślę, że w polskich szpitalach, w opiece społecznej całej, w domach pomocy społecznej bardzo brakuje takiego elementu, który się udało w hospicjach polskich rozwinąć. Ja jako krajowy duszpasterz hospicjów też wiem, że to jest element, który ogromnie poprawił jakość opieki takiej zespołowej w hospicjach. Wolontariat, który nie zastąpi opieki, ale ją ubogaci. Sprawi, że ten czas człowieka i jego rodziny, ten niepokój jest lepiej zaopiekowany. I tutaj jest szansa, żeby taki nowoczesny kapelan, który tę naszą szkołę skończy, który zobaczy, że to jest nie zagrożenie, tylko szansa, może być takim liderem zespołu wolontariuszy duszpasterskich. Prawie każda diecezja ma szafarzy. Niewielu z nich trafia do szpitala, a mogliby.
Pierwsze piątki miesiąca.
Oto tak, to jest ogromna, albo każda niedziela na przykład w opiece domowej. Bo mówiąc z jednej strony o szpitalu, myślimy o pewnych instytucjach, ale musimy zauważyć też trend, który jest wyraźny już w Polsce. Coraz więcej ludzi po krótkich hospitalizacjach trafia do domu. To są przewlekle chorzy w domu. Osoby starsze, osoby mające wiele schorzeń, które są krótko hospitalizowane, bo nie ma pieniędzy, a potem są w domu i rodzina musi się nimi zająć. Tutaj również takim marzeniem tej szkoły, kolejnego etapu tej szkoły, to przygotowanie takich liderów wolontariatu parafialnego. Jeśli w dużych parafiach jest już 100-150 osób na pierwsze piątki, do których się chodzi, a to jest tylko część niesamodzielnych w domach, bo część ludzi się nie zgłasza, bojąc się o to, że nie są przygotowani, że mają bałagan w domu, że się wstydzą przyjąć księdza. Gdyby do tych ludzi oprócz pierwszego piątku, gdzie przychodzi ksiądz z komunią świętą, częściej pojawili się wolontariusze, gdyby tę opieką otoczyć bardziej regularnie tych ludzi, którzy no, często ten kościół budowali czy wspierali, a teraz ten kościół ma do nich pójść, ma z nimi być. To pewnie jakiś dalekosiężny plan, ale można by powiedzieć, że chciałbym, takie marzenie moje jest takie, żeby można powiedzieć, że dobra parafia to taka, która ma oprócz pięknych innych działań również taki wolontariat wrażliwy na potrzeby ludzi przewlekle chorych i starszych, których jest coraz więcej w naszym kraju.
Czy widać pośród tej grupy, która teraz w Rzymie bierze udział w konferencji, taką otwartość, zainteresowanie taką propozycją?
Myślę, że przyjechali przede wszystkim tacy diecezjalni duszpasterze, którzy się tym tematem interesują. Nie przyjechali wszyscy, ale przyjechała duża większość i to jest dla mnie taki też znak. To zwykle są też diecezje, z których przyszli pierwsi studenci. Oni mówią o tym, że to jest świetny pomysł, natomiast no, widzą problem natury organizacyjnej. Mówią na przykład, że dyrektorzy szpitali nie bardzo chcą się zgodzić na wolontariat. Tymczasem jest ustawa o wolontariacie, można to wprowadzić. To jest też pewna taka umiejętność, no, wiedza na ten temat, jak to zrobić. Wolontariat duszpasterski może być wszędzie. Pewnie często mówią też, że nie ma na to ani środków, czy nawet najmniejszego pomieszczenia, żeby takie spotkanie zorganizować. To jest też pewna mentalna zmiana, że ten duszpasterz, który według polskiej konstytucji, konkordatu i szczegółowych tam wytycznych dotyczących służby zdrowia ma mieć miejsce w tym szpitalu, powinien to miejsce rzeczywiście mieć. Nie może być gdzieś tam na przystawkę
dochodzący
ktoś przebiegający o 6 rano, jak to było za czasów komunizmu. Jesteśmy wiele lat po tym okresie i teraz chyba też chodzi o taką zmianę mentalności w nas samych, w kapelanach. To się już dzieje. Taki przykład choćby z Warszawy, gdzie zespół opieki duszpasterskiej działa, gdzie kapelan, absolwent naszej szkoły był w stanie przekonać dyrektorkę szpitala, że warto jeszcze znaleźć pieniądze na pół etatu dla siostry zakonnej, która jest koordynatorem wolontariatu, która również wspiera kapelana, który prowadzi tam działalność edukacyjną i inną. Wtedy ona koordynuje tą opiekę. Nagle się okazuje, że ten zespół jest, działa, może działać skutecznie i myślę, że to jest taki przykład. Wierzę, że po tym spotkaniu, nawet po takiej wczorajszej wymianie dyskusji między świeckimi osobami zakonnymi i tymi decyzjonalnymi duszpasterzami, ja dostrzegłem taką bardzo ważną rzecz, że nam minęło 1,5 godziny, właściwie jak mgnienie oka, że każda ze stron miała coś ciekawego do powiedzenia, słuchaliśmy się nawzajem. To było bardzo ważne, pierwsze takie spostrzeżenie z tego międzynarodowego spotkania. Będzie całe spotkanie dotyczące tego, jak się to realizuje w praktyce. Idziemy na Wyspę Tyberyjską do Bonifratrów, piękny szpital, ale też piękny wolontariat. 80 osób w wolontariacie duszpasterskim i skądinąd wiadomo, że tak jak inne szpitale w Italii, ma również bardzo duże problemy finansowe. Związane z tym, że tam są kłopoty z płatnościami. Ja sobie uświadomiłem, że nie tylko w Polsce są kłopoty, ale tutaj być może są o wiele trudniejsze. Ale na pytanie, czy przypadkiem przeor, czy dyrektor tego szpitala nie myśli o tym, żeby zredukować te duszpasterskie działania, powiedział: nigdy w życiu. To jest serce naszego szpitala. Myślę, że to jest ta mentalność, którą musimy zmienić. To nie ma być zagrożenie, jak w Polsce, że się myśli, aha,
konkurencja,
zagrożenie, jakieś wymysły. To tak naprawdę jest serce dla kogoś, kto przychodzi zalękniony, wie o tym, że w szpitalu jest w finansowych kłopotach, że są reformy służby zdrowia, że nie ma pieniędzy na procedury. To właśnie być może ta opieka duszpasterska, to wspomaganie wolontariuszy, taki ludzki wymiar tego, chrześcijański bardzo, ale też bardzo ludzki, że się jest tym dobrym Samarytaninem, który siedzi obok i mówi: słuchaj, jesteśmy z tobą, nie bój się. To jest bardzo ważne. No, tam na wyspie mnie urzekło, że są nawet wolontariusze przeszkoleni do tego, żeby rozmawiać z ludźmi przed wejściem na salę operacyjną. Tych 5 minut, kiedy człowiek leży nagi na zimnym takim wózku, przychodzą przeszkoleni odpowiednio ludzie, którzy potrafią z tymi ludźmi przez ten czas rozmawiać i myślę, że to jest coś pięknego. No, to by się na pewno w naszych szpitalach też przydało i są już na szczęście takie procedury, że można wolontariuszy wprowadzić. Trzeba ich oczywiście odpowiednio przeszkolić, trzeba się o nich zatroszczyć. Ale to właśnie jest taka rola też dla nowego kapelana, dla takiego lidera, który staje się proboszczem personalnej parafii, gdzie ma wolontariuszy.
A z drugiej strony może być też liderem pewnej postulowanej, zresztą nie tylko przez Kościół, humanizacji medycyny.
Absolutnie. To bardzo jest zbieżne, bo z jednej strony to jest ewangeliczne, właśnie samarytańskie, a z drugiej strony no, dostępne dla wszystkich ludzi, bo my też w tej wizji mówimy o tym, że musimy być bardzo ekumeniczni, czyli rozmawiać też z tymi, którzy mają inne drogi życia. Takich ludzi mamy w Polsce, czy nawet takich, którzy deklarują się, że nie podzielają wizji Kościoła. Dla nich to też taka bardzo ważna uwaga, powinniśmy mieć jeszcze więcej czasu, bo zwykle się okazuje, że po iluś tam rozmowach jednak jest im bliska taka idea miłosierdzia, czy chcą też skarbnicy łaski, które daje Kościół, zaczerpnąć. Tylko no, trzeba przekuć się przez te czasami pancerze, które się z różnych powodów rodzą w ludziach. No i stąd potrzeba więcej czasu. To troszkę, jakbym mógł to tak powiedzieć, podsumowując, to jest przejście z ilości w jakość. Kiedyś cieszyliśmy się z tego, że rozdawaliśmy 800 komunii w szpitalu. Może teraz będziemy się cieszyć z tego, że mieliśmy 8 dobrych spotkań, które ktoś wcześniej przygotował, które będą trwały po pół godziny, po godzinę i będą takim no, przygotowaniem rzeczywiście albo odkryciem na nowo skarbu, którym jest Kościół, wiara, sakramenty. Myślę, że jest czas, żeby takie działanie w Polsce było obecne, rozszerzało się i to spotkanie z diecezjalnymi duszpasterzami, ta międzynarodowa konferencja daje mi dużą nadzieję. I wierzę, że te kolejne edycje tej szkoły dla świeckich, dla zakonnych osób i dla księży będą się rozwijać.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Piotr Krakowiak, pallotyn, krajowy duszpasterz hospicjów i kierownik szkoły zespołów opieki duszpasterskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmową księdza Tadeusza Cieślaka kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.